Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.
A gościem Poranka Wnet tym razem w naszym studiu przy krakowskim przedmieściu 79 sędzia Piotr Schab. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, miło mi.
I od razu już cytowałem dzisiaj Gazetę Polską codziennie, ale teraz skrócę cytat do pana wypowiedzi. To rebelia kategorycznie ocenia sędzia Piotr Schab. Co jest rebelią, proszę pana?
Występowanie otwarcie przez najwyższych urzędników naszego państwa przeciw Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Inaczej niż rebelią nazwać tego nie sposób, chociaż myślę, że uprawnione byłyby ostrzejsze sformułowania, których chcę uniknąć. Tak, to jest rebelia, ponieważ mówienie nie własnemu państwu przez jego urzędników jest po prostu buntem przeciwko państwu.
Ale kiedy, gdzie i kto mówi nie państwu polskiemu i porządkowi prawnemu w Polsce?
Dowiadujemy się o tym, że zarządzeniem można zmienić ustawy. Dowiadujemy się o tym, że...
Jakie ustawy? Jakim zarządzeniem?
Prawo ustroju sądów powszechnych na przykład zmieniane jest zarządzeniem ministra, który, dam przykład, rzecz niby drobna, ale bardzo ważna, zarządził, by obsługę neo rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, osoby, która uzurpuje sobie to stanowisko z pełną świadomością łamania prawa, obsługę tę świadczył Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie. To nie jest rzecz błaha, ponieważ ustawa mówi zupełnie jednoznacznie, że obsługa administracyjno-biurową rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz jego zastępców świadczy Krajowa Rada Sądownictwa. Z tym wiąże się oczywiście bardzo doniosły temat przetwarzania danych osobowych, ochrony dokumentacji, która winna być chroniona analogicznie do dokumentacji prokuratorskiej ze strony państwa. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której osoba uzurpująca sobie stanowisko publiczne, doniosłe stanowisko publiczne, po prostu postępować będzie wbrew ustawie, tylko dlatego, że nie istnieje tryb do ustanowienia tej osoby, zgodnie z wolą polityków, rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów.
Minister Żurek dostał, albo może miał dostać, miecz od premiera Donalda Tuska, za pomocą którego miał dokonać cięć w wymiarze sprawiedliwości, takich, które ten wymiar sprawiedliwości z punktu widzenia premiera Donalda Tuska i koalicji rządzącej postawią na nogi. Jak ten miecz działa?
Ten miecz oczywiście działa w chwili obecnej wyłącznie w sferze polityki. Mamy mnóstwo zapowiedzi agresji wobec sędziów. Proszę zauważyć, że powołuje się zespoły prokuratorskie, które zapewne uprawnione będą do wykorzystywania publicznej siły, siły państwowej, do tego, aby sędziów pozbawić tytułu do orzekania. Mamy zespół w prokuraturze krajowej.
Ale w jaki sposób prokurator może sędziego pozbawić prawdy orzekania?
A, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście nie może. W żadnym cywilizowanym państwie nie może. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której organa ścigania dostały uprawnienie, użyję cudzysłowiu, do tego, by korzystać z aparatu siły zapewne, po to, aby sędziów pozbawiać możliwości wykonywania ich pracy. Mamy groźby sankcji finansowych. Mamy wreszcie groźby uznania, że działalność sędziowska zgodnie z ustawą będzie traktowana jako przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, czyli przestępstwa. A zatem, skoro ktoś...
Czyli jeżeli jakiś sędzia orzeknie jakąś karę, to może dostać sam karę za to, że orzeka.
Najprawdopodobniej do tego zmierza wola polityków. Jak będzie to wyglądało w praktyce? Myślę, że nawet ci, którzy, proszę wybaczyć, knują tego rodzaju plan, nie wiedzą, jak to będzie wyglądało w praktyce. Ponieważ w praktyce bez użycia czystej siły, poza prawem, wyobrazić sobie tego nie sposób.
Jest pana stwierdzenie w Gazecie Polskiej codziennie dotyczy orzeczenia 7 starych sędziów Sądu Najwyższego. Ogłosiło, że można kwestionować wyroki. Jakie wyroki można kwestionować?
No nie można kwestionować wyroków.
Ale oni powiedzieli, że można. A
tak,
to są sędziowie Sądu Najwyższego.
Dokładnie.
Izby Pracy.
Tak. Są to sędziowie Izby Pracy Sądu Najwyższego, którzy właśnie wskazali, że nadchodzi era, ona już nadeszła, otwartego kwestionowania prawa, konstytucji pod egidą osób nazywających się sędziami Sądu Najwyższego. Mamy do czynienia z jakimś absurdalnym orzeczeniem, wedle którego można uznawać, a nawet powinno się uznawać wyroki za niebyłe. Prawnicy nie znają w polskim języku prawniczym sformułowania uznać wyrok za niebyły. To jest po prostu otwarte wezwanie do występowania przeciw własnemu państwu. To jest całkowite bezprawie. Proszę o tym pamiętać. Jest to absolutne, jaskrawe bezprawie.
No dobrze, to wróćmy do tego miecza ministra Żurka. Chciał uchwałą zmienić KRS, taką miał intencję, ale w Rzeczpospolitej, która nie jest miłość po gazecie, no dobrze, wszystko jedno, w Rzeczpospolitej był sondaż, sędziowie i prawnicy w 90%, 90% sędziów, prawników powiedziało, że to jest niedobry pomysł, że tylko ustawą można było to zmienić, a wiemy, jaki jest układ władzy w Polsce, jest prezydent Nawrocki, który się na pewno nie zgodzi na taką zamianę.
Oczywiście, że się nie zgodzi na taką zamianę. Wskrzeszenie czegoś, co czasem żartobliwie nazywa się retro KRS-em, to jest taki pomysł powtarzany przez pana ministra Żurka, jest absurdem prawniczym. Mamy do czynienia z sytuacją, w której szereg z tych osób, które tworzyły ową Krajową Radę Sądownictwa, zresztą Krajową Radę Sądownictwa uznano za kompletowaną, że tak powiem, niekonstytucyjnie przez Trybunał Konstytucyjny, co warto zaznaczyć, gdy chodzi o sam kształt kadencji poszczególnych członków KRS wówczas. Mamy do czynienia z sytuacją, w której doszłoby do swoistego wskrzeszenia służby publicznej przez sędziów, ze strony sędziów w stanie spoczynku. Nie wszyscy oczywiście zaakceptowaliby wstąpienie do takiej wskrzeszonej Krajowej Rady Sądownictwa. Byłaby ona zatem konwentyklem osób, które działałyby z pełną świadomością, że łamią ustawodawstwo, łamią konstytucję i podejmują czynności, których nie mają prawa podejmować. Proszę pamiętać, że KRS jest bardzo istotnym, ale ogniwem w łańcuchu decyzyjnym, zwłaszcza gdy chodzi o nominacje sędziowskie.
A tych nominacji ciągle nie ma.
Tych nominacji ciągle nie ma, ponieważ nie są organizowane konkursy na wolne stanowiska sędziowskie. Jest mnóstwo wakatów, sądownictwo na tym cierpi. Wysiłek państwowy polegający na utrzymywaniu niegdyś na bardzo wysokim poziomie kształcącej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ten wysiłek państwowy jest niweczony. Niweczone są uzarania kariery prawnicze młodych, świetnie wykształconych ludzi. To odbywa się kosztem naszego państwa. To jest oczywiście zamach na państwo.
Jest jeszcze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który odniósł się do tego, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są niepublikowane przez rząd premiera Donalda Tuska. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nawet jeśli nie są publikowane, to są częścią systemu prawnego w Polsce. Co to oznacza?
To oznacza potwierdzenie faktu, który dla wszystkich prawników był oczywisty.
Nie dla wszystkich, bo jak pan wie, prawnicy mówią wieloma głosami.
Mówią wieloma głosami, natomiast mówią intencjonalnie nieprawdę. Tak bym to powiedział, ponieważ ci prawnicy doskonale znają wyrok Trybunału Konstytucyjnego jeszcze z roku 2016, w którym pod kierownictwem profesora Andrzeja Rzeplińskiego Trybunał Konstytucyjny potwierdził moc bezwzględnie obowiązującą orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast publikowanie tych orzeczeń nie przekreśla, niepublikowanie tych orzeczeń nie przekreśla tej mocy obowiązującej.
Chociaż z takiego przywileju też skorzystała w którymś momencie pani premier Beata Szydło.
Pamiętam dyskusję na ten temat. Dotyczyło to jednego orzeczenia. Nie będę komentował działań politycznych sprzed wielu lat. Żyjemy obecnie w sytuacji, w której po prostu politycy występują przeciw własnemu państwu. Co do działań precedensowych sprzed lat, powtarzam, stanowiska nie będę zajmował, bo...
Bo co?
Powiem tak, to byłaby dyskusja polityczna. Nie chcę jej prowadzić.
Ale to wszystko, co się dzieje z wymiarem sprawiedliwości, jest polityką i to polityką bardzo istotną z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Przecież jak to nie po raz pierwszy rozmawiamy i ten kryzys w wymiarze sprawiedliwości jest coraz większy, coraz głębszy. Za chwilę Sądy przestaną działać.
Pełna zgoda. Sądy już przestają działać. Obraz Sądu Apelacyjnego w Warszawie, którym miałem zaszczyt kierować przez dość długi czas, jest tego najjaskrawszym przykładem. To prawda, nie da się być uczciwym prawnikiem w oderwaniu od oceny sytuacji politycznej w kraju, która jest, gdy chodzi o wymiar sprawiedliwości, dramatyczna, ponieważ, jak powiedziałem, mamy do czynienia po prostu z dążeniem do likwidacji sądownictwa w Polsce.
To jak można by było naprawić sytuację?
To jest bardzo ważne pytanie. To jest oczywiście kluczowe pytanie. Nie widzę możliwości naprawienia sytuacji inaczej, jak tylko poprzez ruchy najradykalniejsze. Po prostu trzeba sobie uzmysłowić, że znaczna liczba funkcjonariuszy publicznych, także wysokiego szczebla w państwie, to państwo niszczy. Państwo musi znaleźć siłę do tego, aby takich funkcjonariuszy po prostu pozbyć się z szeregu władzy. Innego wyjścia nie ma.
Czyli wola ludu, dlatego że jak ma państwo znaleźć siłę, skoro to jest, mówimy o ministrze konstytucyjnym, ministrze w rządzie premiera Donalda Tuska, to oni reprezentują przynajmniej dużą część państwa.
Oczywiście, że tak. Powstaje pytanie, czy sam wybór polityczny, którego dokonali Polacy, stanowi tytuł do postępowania bez żadnych granic. Ludzie umówili się w trakcie wyborów, że wybierają swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu po to, by realizowali przepisy Konstytucji Rzeczpospolitej. Nikt w trakcie wyborów nie mówił: wybierzcie nas, to złamiemy Konstytucję. Nikt tego nie powiedział.
Ale mówili, naprawimy wymiar sprawiedliwości, który zepsuł PiS.
Cokolwiek by to nie znaczyło, wymiar sprawiedliwości, który zepsuł PiS, zepsuło PO, czy Bóg wie jeszcze, jaka partia naprawa wymiaru sprawiedliwości, który w Polsce nigdy nie funkcjonował bardzo dobrze, jak wiemy, naprawa wymiaru sprawiedliwości nie jest tożsama łamaniu konstytucji. Nikt się z politykami na to nie umawiał.
Czy jest jakiś paragraf karny, który teraz można było przypisać postępowaniu ministra Żurka?
Ależ oczywiście. Mamy do czynienia z otwartą groźbą wobec sędziów, artykuł 224 kodeksu karnego. Mamy do czynienia z przekroczeniem uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, artykuł 231 kodeksu karnego. Przykłady można mnożyć, jak sądzę. Pamiętajmy, że toczy się postępowanie, ja już nawet nie wiem, na jakim ono jest etapie, w którym zainicjowano czynności prokuratorskie na płaszczyźnie artykułów 127 i 128 kodeksu karnego. Chodzi tutaj o zamach stanu, chodzi o rewoltę przeciw organom państwa.
Wobec A to śledztwo się prowadzi ktoś?
To śledztwo tkwi. Czy ono się toczy, jakie są jego czynności, czy ono się efektywnie toczy, nie mi o tym wiedzieć. Ja jestem sędzią, nie mam wglądu w akta prokuratorskie, natomiast nie słyszymy o jakichkolwiek czynnościach związanych z tym śledztwem.
Ale to i tak świadczy o Polsce, że nawet jest prokurator, powinien prowadzić jakieś śledztwo przeciwko premierowi, rządowi o zamach stanu. To jest ciekawe, prawda?
To jest znak naszych czasów. Nie znajduje precedensu w chwili obecnej, gdy chodzi o współczesność europejską. Co do innych kontynentów nie będę się wypowiadał, bo dzieją się tam różne rzeczy. Natomiast tak, mamy do czynienia z sytuacją absolutnie precedensową, ale ta ocena jawi się jako adekwatna, po prostu.
To jeszcze jedno pytanie. Trybunał Stanu i pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Jaki jest tam stan tego działania?
No cóż, stan działania jest taki, że próbuje się w sposób otwarty negować stanowisko Trybunału Stanu odnośnie do przesłanek umorzenia postępowania dotyczącego pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Mamy do czynienia z akcją polityczną, to oczywiste. Wcześniej nie chciano przyjąć do wiadomości, że przepisy dotyczące wyłączenia sędziów obowiązują także Trybunał Stanu. Sędziowie podlegający wyłączeniu zechcieli zasiąść za stołem sędziowskim. To jest oczywiście najwulgarniejsze łamanie ustawy, to nie ulega żadnej wątpliwości. Myślę, że ta akcja dotycząca Trybunału Stanu jest takim bardzo jasnym, jaskrawym przykładem niekompetencji, krótkowzroczności polityków, którzy próbują dokonać rewolty w Polsce.
Uda się im?
Nie. Nie uda się im. Wytrzymamy.
Powiedział sędzia Piotr Schab. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i wizytę w Poranku Wnet. Zapraszam na kawę do naszego balkonowego pokoju.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.